Okej, mam dalsze 10. Chciałbym powiedzieć, że ja stosunkowo rzadko się wypowiadam w taki sposób, to znaczy przed mikrofonem, ponieważ nigdy nie byłem żadną ważną osobistością, więc siłą rzeczy czuję się nieco skrępowany. Ale kiedy brat Gabriel do mnie zadzwonił z taką propozycją, żeby się podzielić z wami jakimś słowem, to stwierdziłem, że nie mogę odmówić, bo wierzę w coś takiego jak wola Boża. I taki też chciałem przedstawić wam temat, który zatytułowałem Poszukiwanie woli Bożej. Dlaczego akurat taki temat? Nie wiem, czy najłatwiej jest pewnie mówić o tych rzeczach, które się samemu przeżywa, o których samemu się najwięcej myśli. Myślę, że podobnie jak wielu z was znalazłem się w pewnym momencie w takiej sytuacji, kiedy po wielu latach takiego myślenia, że mam już jakieś swoje miejsce na ziemi, mam swoją społeczność, którą uzyskałem po wyjściu z poprzedniej, tak, w której się urodziłem, nagle się okazało, że jednak tak nie jest, że to nie jest moje miejsce, że coś, z czym byłem bardzo związany przez 20 lat, muszę opuścić, bo przestawanie tam jest po prostu już niezgodne z moim sumieniem. I wtedy w takich sytuacjach, no, to jest naturalne, że człowiek zadaje sobie pytanie, jaka jest wola Boża? Czego tak naprawdę Bóg ode mnie może wymagać? I myślę, że to istotą w ogóle życia człowieka poświęconego jest to, że szukamy tej woli. Bo kiedy podejmujemy taką decyzję, że poświęcamy swoje życie Bogu, że przestajemy żyć swoim życiem i realizować swoje plany, tylko realizujemy plany Boże, no to siłą rzeczy chcemy te plany znać. Zawsze, kiedy o tym myślę, przypomina mi się taki cytat, który zresztą wypisałem sobie jako pierwszy fragment z Psalmu 25, werset 4, który mówi: Panie, wskaż mi drogi swoje, ścieżek swoich naucz mnie. Ten cytat można rozumieć, no, przynajmniej na dwa sposoby, ale mnie on się kojarzy właśnie z tym, żeby odgadnąć, czego Bóg od nas oczekuje, żeby pokazał nam swoje ścieżki, którymi chce, żebyśmy dążyli. Bo różne poglądy w chrześcijaństwie się pojawiały, takie filozoficzne, były takie, które mówiły, że Bóg wprawdzie człowieka stworzył, ale się nim nie interesuje. Czemu oczywiście moim zdaniem Biblia całkowicie przeczy, bo sam fakt planu zbawienia już temu przeczy. Ale coś takiego się pojawiło. No i teraz zadajmy sobie pytanie. Pierwszym takim punktem odniesienia dla mnie było takie porównanie. Oczywiście niedoskonałe, ale porównanie do rodziców. Kiedy dziecko się rodzi, to rodzice, wychowując je w sposób taki zupełnie naturalny, mówię oczywiście o sytuacjach normalnych, zdrowych, a nie jakichś tak patologicznych, po pierwsze chcą, żeby temu dziecku było jak najlepiej, chcą, żeby osiągnęło pewien cel. Najczęściej jest tak, że chcą, żeby osiągnęło coś więcej niż oni sami. To jest takie naturalne. W jaki sposób mu w tym pomagają, wytyczają? Czasami przybiera to może takie przewrażliwione formy, bo chcieliby, czasami tak się zdarza, żeby osiągnęły to, czego im się nie udało osiągnąć, na przykład w sferze zawodowej. No ja na przykład miałem być lekarzem, bo tak sobie moja mama wymarzyła, ona chciała być, nie została, no to może ja. A ja zostałem, no poszedłem w zupełnie innym kierunku. Ale tak się zdarza, to jest naturalne i wydaje mi się, tak to odbieram, że oczywistym jest, że Bóg też ma dla nas jakąś swoją wolę, jakiś pomysł. Na pewne rzeczy jest trudno zrozumieć, dlatego że my, i o tym też Biblia mówi, my inaczej rozumiemy niż Bóg, mamy zupełnie inny poziom myślenia. W związku z czym my patrzymy tylko w pewnej perspektywie, nam najbliższej. Natomiast Bóg zna koniec na początku, tak Pismo mówi. W związku z czym On tego człowieka gdzieś tam jest w stanie zobaczyć i chciałem tutaj też takich parę zdań przytoczyć za chwilę. I dzięki temu może też mu jakąś drogę wyznaczyć, jakiś cel mu dać, o czym go powiadamia wprost w czasie jego życia. Czasami też Biblia sugeruje, że nawet wcześniej się człowiek narodzi, już Bóg coś tam dla niego szykuje. Przy czym od razu jakby się zastrzegam, że nie wierzę w coś takiego jak przeznaczenie. Takie ślepe przeznaczenie, bo też chrześcijańskie są takie nurty, które mówią, że jak Bóg do czegoś człowieka przeznaczył, no to on to będzie miał, a jak kogoś nie przeznaczył, to choćby tam nie wiem, co robił, to i tak nic z tego nie wyjdzie. Ja się od czegoś takiego odcinam. Człowiek ma wolną wolę. Nawet taki, pamiętam, cytat, zawsze mi też się przypomina z jakiegoś filmu, który brzmiał mniej więcej tak, że Bóg dał człowiekowi wielki dar w postaci wolnej woli, ale dorzucił jeszcze do tego ciężar wyboru. I tak to widzę, że człowiek ma wolną wolę, może wybierać, ale żeby miał z czego wybierać, no to musi szukać. Co możemy mieć z tego, że będziemy szukali, wypełniali woli Bożej, wolę Bożą? Otóż przede wszystkim Pismo nam mówi, że to powinno dla nas tu w życiu nawet stać się źródłem radości. I tu chciałem przytoczyć słowa z Psalmu 119, dwa takie fragmenty. Werset 14 mówi wprost: raduję się z drogi, którą wskazały mi ustawy Twoje, jak z wielkiego bogactwa. I nieco dalej, wersety 47 i 50, rozkoszuję się, do 50, rozkoszuję się przykazaniami Twoimi, które pokochałem. Wznoszę ręce do przykazań Twoich, które kocham, i rozmyślam o ustawach Twoich. Pomnij na słowo do sługi Twego, na którym kazałeś mi polegać. To jest pociechą moją w niedoli mojej, że obietnica Twoja mnie ożywia. Już to jest jakąś obietnicą. Bo oczywiście przede wszystkim wolą Bożą jest to, żebyśmy poznali prawdę i zostali zbawieni. To podstawowe rzeczy, które się dotyczą świata w ogóle. Tak? W liście do Tymoteusza jest napisane, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Tak ogólnie, tak? Ale my się nie będziemy zajmować w tej chwili ogólnie światem jako takim, tylko ludźmi poświęconymi, czyli takimi, którzy dokonali już pewnego świadomego wyboru. I chciałem Wam pokazać na przykładach, jak to było w Starym Testamencie, jak to było w Nowym Testamencie, kiedy Bóg przemawiał do człowieka, jak oni reagowali, jakie mamy dzisiaj możliwości, no skromniejsze, niestety powiedzmy, ale mamy je, jak rozpoznać ewentualnie wolę Bożą w naszym życiu. I były takie osoby, które na przykład, o których Biblia mówi, że już wcześniej w jakiś sposób Bóg przewidział, że ma dla nich jakąś misję. No, o Mojżeszu, tak wiem, że taką miał misję. Wiemy o tym, o takich rzeczach też o Samsonie, bo to zostało tak napisane wręcz. Za chwilę będę o tym czytał. Mamy takie słowa o Jeremiaszu. Mamy też przykłady takich ludzi, którzy no gdzieś tam żyli, wzrastali w nie zawsze korzystnych warunkach, jak choćby Gedeon, kiedy w którymś momencie jego życia Bóg przychodzi i mówi: słuchaj, mam dla ciebie jakąś drogę. Chciałbym, żebyś to zrobił. Też taki Jonasz jest już takim przykładem. Rozmawialiśmy przed chwilą jeszcze przed latem Gabrielem na temat Jonasza. I ci ludzie różnie reagują, ale z tych reakcji, z tego, co się później działo, możemy jakieś wnioski dla siebie wysnuć i dlatego chciałem Wam te parę historii tutaj opowiedzieć. Najpierw chciałem pokazać, że Bóg też ma właśnie taką możliwość, że zakłada coś nawet w momencie, kiedy jeszcze człowieka fizycznie nie ma. Mamy takie słowa piękne Jeremiasza, to jest pierwszy rozdział, wersety 4 i 5, kiedy Jeremiasz pisze w taki sposób: doszło mnie słowo Pana tej treści. Wybrałem Cię sobie, zanim Cię utworzyłem w łonie matki. Zanim się urodziłeś, poświęciłem Cię, na proroka narodów przeznaczyłem Cię. I inny fragment z Księgi Sędziów, to właśnie o Samsonie. Oto gdy poczniesz, to jest 13 rozdział, werset 5, oto gdy poczniesz i porodzisz syna, brzytwa nie przejdzie po jego głowie. Gdyż chłopiec ten od urodzenia będzie Nazryjczykiem Bożym i zacznie wybawiać Izraela z ręki Filistyńczyków. I ktoś mógłby zapytać, czy to właśnie nie są świadectwa o tym, że o przeznaczeniu jako takim? No nie, dlatego że każdy z nich miał prawo podjąć swoją decyzję i widzimy to na przykładzie na przykład Samsona, że dopóki był z Panem, dopóki to swoje poświęcenie wypełniał, to Bóg mu błogosławił, był sędzią, wiele lat, rzeczywiście pokonywał Filistyńczyków, ale przyszedł taki moment, kiedy zaczął od Boga odchodzić. Zaczął się tym swoim poświęceniem trochę, jakbym powiedział, bawić. I dochodzi do momentu, kiedy wyjawia, znamy tą historię, nie będę tego w całości opowiadał, wyjawia swoją tajemnicę. Zostają mu obcięte włosy, które oczywiście nie we włosach była moc, tylko to był symbol tego przymierza z Bogiem. Jest napisane, to są bardzo takie mocne słowa, że Bóg go opuścił. To tak przy okazji tej samotności. Bóg go opuścił. Samson dokonał wyboru. Wiemy z dalszej historii, że to nie było tak, że został opuszczony już na zawsze do końca, bo dalej czytamy, że kiedy siedział w więzieniu, pracował tam, to, mówiąc tym językiem biblijnym, włosy zaczęły mu odrastać. I tak się kiedyś zastanawiałem, jak to, co to mogło oznaczać tak naprawdę. Wszyscy strzyżemy włosy i wiemy, że to trwa. Proces odrastania włosów trwa. Więc jeżeli mu obcięto włosy i potem Biblia się do tego symbolu odwołuje, że zaczęły mu odrastać, aż odzyskał swoją moc, znaczy Bóg do tego dopuścił, że tą moc odzyskał, to znaczy, że to musiało trwać. On siedział w tym więzieniu, nie widział, był ślepy, więc był wyłączony jeden ze zmysłów, miał bardzo dużo czasu na to, żeby przeanalizować swoje życie, swoje postępowanie, swoją drogę, jaką w którymś momencie miał i jak jej zboczył. Miał szansę na to, żeby się nawrócić, pokutować. I dzięki temu to przymierze odzyskał, oczywiście w jakimś stopniu. Znamy zakończenie tej historii. Mam jeszcze taki przykład. Dawid w Psalmie 139 też pisze takie bardzo ciekawe słowa. To są wersety 15 i 16. Żadna kość moja nie była ukryta przed Tobą, choć powstawałem w ukryciu, utkany w głębinach ziemi. Oczy moje, Twoje widziały czyny moje. W księdze Twej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. I to jest właśnie to, co mówiłem, że trudno nam to zrozumieć, bo mamy ograniczoną percepcję, ale Bóg na koniec, na początku i tak z jego strony mogło to wyglądać. Bóg znał to i wiedział, co się będzie działo również z Dawidem. Zna nasze predyspozycje, nasze zdolności, myśli i w związku z tym może nami też kierować, oczywiście zostawiając swoją dawkę do tego, żebyśmy mogli sami decyzje podejmować. Apostoł Paweł w liście do Rzymian nachłania właśnie do takiego postępowania, żebyśmy czynnie Bożą wolę rozpoznawali. 12 rozdział, werset drugi brzmi tak. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Nie mamy się zajmować rzeczami błahymi, ale mamy rozróżnić. Mamy dbać o to, żeby szukać tego, co jest Jego wolą, bo to taka jest, jak powiedziałem na początku, istota poświęcenia. Wypełnianie Jego woli, a nie naszej własnej. I Bóg też pokazuje, że w tym postępowaniu każdy z nas jest indywidualnie traktowany. I to, co też było powiedziane tutaj, troszeczkę mi brat poprzedni zabrał myśli, więc pewne rzeczy będę też potem popraszał, żeby się nie powtarzać. Ale mianowicie to, że możemy liczyć na Jego pomoc, na Jego opiekę. W księdze Izajasza na przykład jest taki fragment, rozdział 48, werset 17, który mówi tak. Tak mówi Pan, Twój Odkupiciel, Święty Izraelski. Ja, Pan, Twój Bóg, uczę Cię tego, co Ci wyjdzie na dobre. Prowadzę Cię drogą, którą masz iść. Nie może się to odbyć oczywiście bez udziału człowieka. Jeżeli nie będziemy, tak było powiedziane, jeżeli nie będziemy studiować Pisma, jeżeli nie będziemy dociekać, no to oczywiście to będzie bardzo trudne do realizacji. Psalm 32, werset 8. Pouczę Ciebie i wskażę Ci drogę, którą masz iść. Bardzo podobne słowa do księgi Izajasza. I potem będę Ci służył radą, a oko moje spocznie na Tobie. A zatem to nie ma być jakaś manipulacja ze strony Boga, narzucanie czegoś, ale doradzanie, pokazywanie, wyjaśnianie, a decyzje i tak należą do nas. I jeszcze jeden fragment. Izajasz 38, werset 21. A gdy będziecie chcieli iść w prawo albo w lewo, Twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do Ciebie z tyłu. To jest droga, którą masz chodzić. Wracam teraz troszeczkę do początku tematu, dlaczego go wybrałem, bo tak czuję, znaczy tak najłatwiej jest mówić o sobie, że staję w którymś momencie na rozdrożu. No i gdzieś trzeba pójść, tak? Są dwie drogi. Nie da się ich połączyć. Trzeba coś wybrać. Co wtedy zrobić? Trzeba się wsłuchać po prostu w głos Boży, bo On obiecał, że będzie nam mówił, jeżeli będziemy chcieli Go słuchać. Czasami ten głos jest cichy, tak? Bóg nie przemawia do nas, tak jak dzisiaj. To jest tak, jak w Starym Testamencie, że mówił wprost. Przychodził do człowieka i mówił coś wprost. Jak to robi, to za chwilkę jeszcze będę mówił. Natomiast przypomina mi się takie porównanie, zupełnie niereligijne. Nie wiem, ilu braci z Was słuchało kiedyś Radia Wolna Europa. Ja słuchałem na studiach, to już widzę, bracia, niektórzy się uśmiechają, wiedzą, o co chodzi. Było o godzinie chyba 21:00, była audycja. Trzeba było tą gałeczką tam bardzo delikatnie kręcić, tą anteną obracać, żeby w tym całym szumie i w tym całym zgiełku, jaki z tym razem tam był, usłyszeć to, co się chciało. I takie czasami sobie robię porównanie, że no niestety nie możemy liczyć do nas tak, że do nas Bóg przyjdzie i powie, tak, pośle anioła i powie, to masz robić. No, trzeba po prostu się zgłębić. Zgłębiamy się to właśnie między innymi przez Słowo Boże, ale nie tylko. Bóg może do nas przemawiać. I tak na pocieszenie, tak kiedy sobie rozważam o tych rzeczach, to myślę sobie, ludzie, którzy wydawałoby się w Starym Testamencie, do których Bóg przemawiał tak bardzo wprost, wydawałoby się, że tak powinni od razu na tą jego propozycję, przemowę, powinni od razu reagować. No tak nam podejrzewam, że tak się wydaje, że gdyby tutaj przyszedł do nas ktoś, tak, a my byśmy wiedzieli, bo oni wiedzieli, że z Bogiem rozmawiają, że to jest anioł pański, jak przykład Gendorna, to byśmy od razu się na wszystko zgodzili, od razu poszli i robili to, co on sobie tam życzy. Okazuje się, że ci ludzie tak nie postępowali. To jest bardzo ciekawe, taka reakcja. Ciekawe też, dlaczego. Przykład Mojżesza, druga księga Mojżeszowa, 3 rozdział, werset 11. Mojżesz, to jest sytuacja, kiedy Mojżesz już widzi czak gorący, już staje przed Bogiem i wie, że to Bóg do niego mówi, wie, co ma zrobić, ale mówi tak. A Mojżesz rzekł do Boga, kimże jestem, bym miał pójść do Faraona i wyprowadzić synów izraelskich z Egiptu. I to jest właściwie trudno się dziwić, tak? Znaczy z jednej strony dziwimy się, no bo Bóg przed nim stał. Objawił mu się, tak? Natomiast on mówi, no kim ja jestem? On się wymawiał z tej misji. Bo no, ma swoje lata, tak? Był kiedyś kimś. Teraz już jest nikim. 40 lat minęło, jak tylko wychodził rano i obce patrzeć. I on się po prostu boi. I tam następne wersety o tym mówił. 4 rozdział, werset 1. Na to odezwał się Mojżesz. Po kolejnych słowach Boga. A jeśli mi nie uwierzą i nie usłuchają mnie i nie powiedzą, Pan nie objawił, powiedzą, Pan nie objawił się Tobie, a Pan rzekł do niego, co masz w ręku swoim? A on odpowiedział, laskę. I Pan Bóg pokazuje mu za chwilę moc, jaką go chce obdarzyć. Laska się zmienia węża, potem z powrotem, ręka się pokrywa trądem, potem się leczy. No już wydawałoby się, że tak ewidentne dowody na to, że to ma Boże błogosławieństwo, że powinien natychmiast odpowiedzieć, że jak najbardziej. A on mówi tak, to tam parę wersetów dalej, werset 10. A Mojżesz rzekł do Pana: proszę, Panie, nie jestem ja mężem wymownym, nie byłem nim dawniej, nie jestem nim teraz, odkąd mówisz do sługi swego. Jestem ciężkiej wymowy i ciężkiego języka. To przy okazji wiemy, że wtedy, kiedy był synem córki Faraona, może był dobrym żołnierzem, ale mógł to też nie za bardzo. I cały czas jeszcze ma obawy. I Bóg jeszcze próbuje go przekonać. Mówi, i rzekł Pan do niego, kto dał człowiekowi usta? Albo kto czyni go niemym, albo głuchym, widzącym, albo ślepym? Czy nie ja Pan? Idź więc teraz. A ja będę twoimi ustami i pouczę cię, co masz mówić. A Mojżesz to na to? A on rzekł, proszę, Panie, poślij kogoś innego. Zaskakująca reakcja, że tak Mojżesz się wahał, ale jaka jest dla nas tego wniosek? Bo w końcu poszedł, tak? Dokonał rzeczy wielkich. Wyprowadził jednak Izraela z Egiptu. No tam do ziemi obiecanej nie wszedł. Ale to, co Bóg dla niego przeznaczył, to wykonał. Poszedł tą drogą, którą Bóg mu pokazał. Weźmy przykład Gedeona, też bardzo ciekawy, choć inny. Przychodzi anioł pański do Gedeona w sytuacji znamy, kiedy Izrael jest najechany przez Midiańczyków. Jest słaby jako anioł. I Pan zwraca się do Gedeona w ten sposób. Księga Sędziów, 6 rozdział, werset 14. Wtedy Pan zwrócił się do niego i rzekł: idź w mocy Twojej i wybaw Izraela z ręki Midiańczyków, przecież to ja Cię wysyłam. A on też rzekł do niego: za pozwoleniem, Panie mój, czym wybawi Izraela? Oto mój ród jest najbiedniejszy pośród Manasesytów, ja zaś najmłodszy w domu mego ojca. Całkiem słuszna obawa. W tamtych czasach ważne było to, ile ma się lat. To jeszcze bardzo długo było ważne, bo to była taka cywilizacja i tak naprawdę to dopiero się niedawno zmieniło, że człowiek, który miał swoje lata, miał coś do powiedzenia i był ceniony. Bo wtedy no, niełatwo było dożyć późnego wieku, w związku z czym człowiek, który miał siwy włos, jak wielu braci ma, był ceniony, bo to znaczyło, że on wiele widział, wiele przeszedł, ma doświadczenie, warto go słuchać. A człowieka młodego nie warto było słuchać, bo to może wiedzieć. Za czasów Jezusa dorosłym się było dopiero po 30. Bo przed 30 to po prostu jakie można było mieć doświadczenie. I jego obawy są słuszne. On mówi, że po pierwsze jest młody, po drugie żaden prestiżowy ród, to też było ważne. No i z prowincji gdzieś tam. Podobno nazwa Ofra oznacza miejsce pokryte kurzem, czyli taka Jocha, jakbyśmy powiedzieli. On się nie nadaje, w jego mniemaniu. Ale Bóg mu mówi, ja cię posyłam. I werset 16 mówi, a Pan rzekł do niego, ponieważ ja będę z tobą, pobijesz Midiańczyków jak jednego męża. I werset 17 i odpowiedział mu, jeśli znalazłem łaskę w twoich oczach, to daj mi jakiś znak, że to ty odmawiasz ze mną. I Bóg mu daje taki znak. Znamy tą historię. Co się wtedy dzieje? On już przekonany o tym, już wie, że rozmawiał z Bogiem. Idzie i pierwszą rzeczą, którą robi, na polecenie zresztą, niszczy posąg Bala, który zresztą postawił jego ojciec. A potem zwołuje wojsko i muszę powiedzieć, że to, na co tutaj zwracam uwagę. Zastanawiałem się, co musiało być takiego w tym człowieku, kiedy on tą Bożą wolę przyjął i otrzymał moc. Jak musiał wyglądać, jak musiał mówić, jak musiał się zachowywać. Że jego zapał, jego zaangażowanie zaczyna pociągać ludzi. Jego ojciec, który postawił ten słup, i kiedy przychodzą obywatele tego miasta, jak mówi pismo, staje w jego obronie. Ryzykuje, tak? Bo jest napisane, że oni przyszli zabić Gedeona. I mówi takie słowa: czy chcecie walczyć o Bala, czy chcecie go ratować? jeżeli jest Bogiem, to nie sam o siebie walczy. Przecież to Jego został zburzony. Jego ojciec stanął po jego stronie. Myślę, że nie tylko dlatego, że to był jego syn. Przychodzi na jego wyzwanie 32 tysiące ludzi, którzy są gotowi na śmierć, tak? Bo szli na wojnę. I zdają sobie sprawę z opcji. Z jednej strony ponad 100 tysięcy, a ich tylko 32. Tak? Trochę więcej jak 1 do 3. A jednak idą. Idą za kimś, kto jest młody, kto jest niedoświadczony, kto jest w małej miejscowości. Co musiał takiego być człowieku? Co Bóg mu dał, kiedy ten zdecydował się podjąć to wyzwanie i realizować Bożą wolę? Przychodzi taki moment, kiedy Gedeon jeszcze przed wyruszeniem prosi o ponowne znaki, dostaje. I w tym momencie już ma taką wiarę, że nie cofa się przed walką, nawet wtedy, gdy zostaje z nim już tylko 300 ludzi. Czyli tak 11, 30, 25, jak to policzyłem szybciutko. Jaką musiał mieć pewność sobie, że to, co robi, jest zgodne z wolą Bożą i to jest to właśnie to. Powinien wykonać i zwycięża. I trzeci taki przykład Jeremiasza. Jeremiasz, pierwszy rozdział, werset 6. Wtedy rzekłem, ach, wszechmocny Panie, oto ja nie umiem mówić, bo jestem jeszcze młody. To już stąd znam. Dostaję misję od Boga, ale się wymawiam, Panie, ale ja młody jestem jeszcze. Ale w tym przypadku ja sądzę, że to była tylko przykrywka. To nie chodziło jemu o wiek, chociaż być może to też była prawda. A on się po prostu bał tego, co może być konsekwencją jego wystąpienia. Bał się ludzi, do których idzie. A wiemy to z następnego wersetu, bo Bóg się nie odnosi już w odpowiedzi do jego wieku. Tylko do czego innego. Werset 7 brzmi tak. Na to rzekł do mnie, Panie, do mnie Pan. Nie mów jeszcze, jestem jeszcze młody, bo do kogokolwiek Cię pośle, pójdziesz i będziesz mówił wszystko, co Ci rozkażę. Nie bój się ich, bo ja jestem z Tobą, aby Cię ratować, mówi Pan. Bóg już wie, o co tak naprawdę mu chodziło. O ratunek przed tymi ludźmi, do których go posłał. I nie to dalej, werset 18 i 19, ponawia tą obietnicę. Oto ja czynię Cię dziś miastem warownym i słupem żelaznym. I murem zbiżowym przeciwko całemu krajowi, przeciwko królom judzkim, jego książętom, jego kapłanom i jego pospólstwu. I będą Cię zwalczać. Lecz Cię nie przemogą, bo ja jestem z Tobą, aby Cię ratować. Bóg mu nie obiecuje, że mu dołoży jakiegoś autorytetu takiego czy innego powodu. Obiecuje, że będzie go ratował, likwiduje jego obawy. Przytoczyłem ten fragment dlatego, że nieraz jesteśmy w podobnych sytuacjach. To znaczy, do siebie. Jeżeli znajdujemy się w sytuacji, kiedy czuję, że coś powinienem zrobić, ale się boję konsekwencji. Ludzi, tak? Różnych. No. Dzisiaj powiedzmy nie mamy, nie jesteśmy w takiej sytuacji, jak jeszcze było parę wieków temu, że można było przypłacić tym życiem i to śmiercią nawet zmęczeniem. Jesteśmy w innej sytuacji, ale każda reakcja negatywna jest bolesna. Wielu z Was tego to oczywiście doświadcza, ale Bóg pokazuje, że jeżeli będziemy wypełniali to, co On chce, będziemy kroczyli tą drogą, którą dla nas ma, będziemy wypełniać swoje poświęcenie, tak jak to rozumiem, to będzie nas ratował przed takimi sytuacjami, które mogłyby w jakiś sposób nas zniszczyć. I psalm 56, werset 5, zresztą było to też powtórzone w listach Pawła, gdzie psalmista pisze tak. W Bogu uwielbiam Jego słowo. Bogu ufam, nie będę się lękał. Cóż może mi uczynić człowiek? Bardzo często do tego wracam, kiedy mam takie obawy, to mówię sobie, no co może mi uczynić człowiek? No, wiele przykrych rzeczy może mi uczynić. Ale to nie jest coś, co mnie jest w stanie w jakiś sposób zniszczyć. Jak to jest dzisiaj? Dzisiaj, no, tak jak mówiłem, nie mamy takiej sytuacji, że Bóg przyjdzie i przemawia do kogoś z nas bezpośrednio. Robi to innymi metodami. Ze czasów apostołów już to się zmieniło. Bóg przemawiał do swojego ludu, do nich, tak jak mamy powiedziane, za pomocą swojego ducha. My nie wiemy do końca, jak to wyglądało, ale mamy napisane obietnica Ewangelii Jana, 16 rozdział, 13. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. Bóg powiedział, obiecał, że będzie pokazywał swoją wolę przez Duch. Jak to wygląda dzisiaj, to za chwilę. Kiedy myślę o tym wsłuchiwaniu się w wolę Bożą, to co Bóg może chcieć nam powiedzieć, bo sobie przywołuję też słowa z Ewangelii Jana 27-28 werset, bardzo charakterystyczny, kiedy Jezus mówi: owce mojego głosu słuchają i ja je znam, a one idą za mną. I ja daję im żywot wieczny i nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z mojej ręki. Tu jest powiedziane, że ci, którzy idą za Jezusem, będą znali, będą rozróżniali Jego głos. Kiedy możemy być pewni takiej sytuacji? No przede wszystkim wtedy, kiedy stajemy się dziećmi Bożymi. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale i w wersetach 15 i 16 pisze takie słowa: wszak nie wzięliście ducha niewoli, by ulegać znowu bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. I w tym samym liście do Rzymian, ja nieco wcześniej, rozdział 8, werset 14, mówi: bo ci, których duch prowadzi, są dziećmi Bożymi. A my byśmy to mogli odwrócić i powiedzieć: ci, którzy są dziećmi Bożymi, tych duch prowadzi. Mamy obietnicę, że jeżeli jesteśmy ludźmi wierzącymi, oddajemy swoje życie Bogu na służbę, stajemy się Jego dziećmi, mamy obietnicę, że będzie nas Bóg prowadził. I teraz chciałbym powiedzieć parę słów, jak dzisiaj my w takiej sytuacji, jak jesteśmy, w takich czasach, jak żyjemy, w jaki sposób możemy tą Bożą wolę rozeznać? Od kogo to nam Bóg nie mówi bezpośrednio, to muszą być jakieś inne metody. I są takie cztery kryteria, które zostały też wcześniej wspomniane. Pierwszym takim kryterium, na podstawie którego możemy filtrować to, co do nas dociera i próbować zrozumieć, czy coś jest wolą Bożą, czy nie, to jest oczywiście Słowo Boże. Na drugim miejscu dałbym radę, która pochodzi z zewnątrz. Czyli nie już sami sobie wymyślimy, ale usłyszymy coś od kogoś. Trzecia to okoliczności, w jakich jesteśmy stawiani. I czwarta to staranie się przejść na myślenie innego rodzaju. Czyli na myślenie kategoriami odnowionego, nawróconego umysłu. Pierwsze kryterium: Słowo Boże. Słowo Boże, które jest jedynym, obiektywnym i najwyższym czynnikiem rozstrzygającym. Dlaczego? No, mamy zapisane w drugim liście Piotra, pierwszy werset i pierwszy rozdział i werset 21 takie słowa. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. Dlatego to jest najwyższe kryterium, do którego się w ostateczności i na początku, i w każdej sytuacji wątpliwej możemy odwołać, ponieważ jest Bogiem natchnionym. I wiem, bo mam kontakt, powiedzmy, z chrześcijanami innych kościołów, że mimo, że są różnice na przykład w kanonie Pisma Świętego, to jednak jest pewien początek. Uznajemy, że jest burzyć, że jest natchniony. I że nawet kiedy są wątpliwości teologów, czy dany na przykład list Pawła jest rzeczywiście jego autorstwa, to nawet jeżeli go podważają w tym sensie, że mówią, no to może nie sam Paweł pisał, tylko tu jest uczniu, to mimo to uznają, że ten list jest natchniony i że należy do kanonu. Więc jest pewna wspólna baza, do której się możemy odwołać, dla nas jako chrześcijan w ogóle, ale dla nas jest oczywiste, że mamy to Słowo Boże, które jest obiektywne, bo natchnione i nieomylne. Do czego możemy Słowo Boże zastosować w naszym życiu? Do wszystkiego w zasadzie. List do Hebrajczyków, 4 rozdział, wersy 12 i 13, znane słowa. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejszy niż wszelki miecz obosieczny, przenikający aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolny osądzić zamiary i myśli serca. I bardzo często, kiedy próbuję jakąś rzecz rozstrzygnąć, czy ocenić czyjeś postępowanie, przecież generalnie staram się unikać dlatego, że oceny osoby jako takiej, bo nigdy nie wiadomo, tak naprawdę nie mamy pełnych danych, nie widzimy człowieka w środku, patrzymy tylko na to, co robi. Ale przychodzą takie sytuacje, kiedy możemy unikać dokonania pewnego osądu czy postępowania, to wtedy warto popatrzeć, co Słowo Boże mogłoby wskazać w tym zakresie. Jeżeli nie odwołamy się, znajdziemy odpowiednie fragmenty Słowa Bożego, możemy przybudować każdą sytuację, każde postępowanie i wyrobić sobie zdanie na ten temat. Drugi do Tymoteusza, 3 rozdział, 16-17 werset, też jeden z najbardziej znanych. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. My mamy pewną przewagę jeszcze nad tym, bo apostoł Paweł pisał o Starym Testamencie, a my mamy jeszcze nowy. Także jesteśmy krok do przodu w stosunku do nas, do Tymoteusza, bo mamy jeszcze możliwość wywołania się do Nowego Testamentu i do nauki Jezusa. Ja po to również. Jednocześnie apostoł Paweł też przestrzega przed interpretacją i przed tym, że mogą do nas trafiać nauki, które wcale niekoniecznie z nauką Bożą mogą być zbieżne. Piszcie do Galatian, w pierwszym rozdziale, w tym wersecie pisze, ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Prawdopodobnie nie chodzi oczywiście o anioła jako posłańca Bożego, tylko o tego, który się przedstawia jako anioł światłości. Czyli mogą być takie sytuacje, kiedy zetkniemy się z rzeczami, które na pozór będą pasowały, ale w rzeczywistości będą błędem. Trzeba być bardzo wyczulonym na to, na taką sytuację. W związku z czym, jaki jest ten wniosek? Po pierwsze, że gwarancją i podstawą uniknięcia błędu, czy poprawnego interpretowania danych sygnałów, jakie do nas docierają, czy myśli, czy doktryn, czy sytuacji oceny, jest po prostu znajomość Słowa Bożego. Czyli bez znajomości Słowa Bożego, bez czytania, bez zgłębiania się, to jesteśmy narażeni na to, że popełnimy gdzieś jakiś błąd. Jednocześnie trzeba też pamiętać, że na interpretację Słowa Bożego wpływają bardzo różne rzeczy. Ponieważ wychowaliśmy się na pewno w bardzo różnych warunkach, mamy nieraz inne tradycje rodzinne, inne przekazane, inaczej przekazane w wiarę w domu, inne wykształcenie, inne towarzystwo, w którym się obracamy. I to wszystko ma wpływ na to, jak dokonujemy interpretacji. No wiemy chociażby, teraz się to troszeczkę w tłumaczeniach zmienia, ale jeżeli ktoś był trynitarzem i tłumaczył Biblię, no to inaczej te słowa tam tłumaczył pewnie. Jeżeli był zwolennikiem piekła, no to mamy takie przykłady, że wszędzie tam, gdzie jest przeol, to jest piekło. nie tłumaczy tego tak dosłownie, tylko jest piekło, nie wiadomo w jakim znaczeniu. To, co człowiek wyniesie z jakimś podejściem, podchodzi do Biblii, ma to wpływ na to, w jaki sposób tłumaczy. Drugi taki aspekt, który pomoże nam interpretować właściwie Bożą wolę, to są rady, które mogą docierać do nas z zewnątrz. Oczywiście nie mówimy o radach kogokolwiek, tylko osób, które po pierwsze są poświęcone i po drugie, które sami obdarzamy autorytetem i zaufaniem, który no, jest czymś tam po fakcie. Dlaczego warto słuchać ludzi obcych, znaczy obcych, nie w sensie obcych duchowych, tylko nie z rodziny. Bo poleganie na sobie samym, na swojej wiedzy, swoim rozumie jest bardzo często ryzykowne, jest płatnicze po prostu. No, my nie wiemy wszystkiego, tak? Nie mamy doświadczenia życiowego we wszystkich sprawach. Ja mam doświadczenie na przykład z wychowania trójki dzieci, a mój kuzyn ma szóstkę, zupełnie inaczej na to patrzy. Bo się z innymi rzeczami boryka, mam inny zawód. Ja mam inny zawód. Ktoś tam ma dziecko, które do urodzenia chore, to ma inne doświadczenia. Ktoś musi się na starość opiekować rodzicami, też ma inne doświadczenia. Ktoś się wychował w takim zborze, drugi w innym. Każdy z nas ma inne doświadczenia, w związku z czym warto, ponieważ my sami nie jesteśmy poznać wszystkiego, doznać wszystkiego. Warto jest korzystać z doświadczeń innych. Poza tym ludzie, z którymi się spotykamy, są poświęceni, obserwujemy ich, mogą być po prostu na wyższym stopniu zaawansowania swojego poświęcenia i mogą mieć inne rozeznanie. Mogą mieć również, no i jestem pewny, że to jest tak, większą znajomość Biblii na przykład. I z tego powodu też warto rozmawiać, warto korzystać z wiedzy. Pismo też pokazuje, że jesteśmy kształtowani przez otoczenie. Kiedy apostoł Paweł pisze o tym, że choćbyście mieli 10 tysięcy nauczycieli w Chrystusie, to znaczy nie wiedzą, tak? To pisze, pokazuje, że my się poruszamy w pewnym gronie, które ma na nas wpływ. W związku z czym to też trzeba brać pod uwagę. A poza tym rady ludzi mądrzejszych, jeżeli jesteśmy w stanie uznać to, że są przecież ludzie mądrzejsi niż my, ja to uznaję, to są czymś naturalnym, są czymś potrzebnym. Biblia mówi o tym, że jak ktoś korzysta z tej mądrości cudzej, to jest to godne pochwały. I tak chciałem przytoczyć przypowieści Salomona, rozdział 12, werset 1. Kto miłuje karność, miłuje mądrość, a kto nienawidzi karcenia, jest głupi. I znowu księga przypowieści, 25 rozdział, werset 12. Złotym kolczykiem i klejnotem ze złota jest dla ucha, które słucha ten, który mądrze napomina. Pismo już samo mówi o tym. I to nie są jedyne wersety, akurat te wybrałem, które podkreślają to, że warto słuchać, a ten, kto tego nie korzysta, to jest po prostu głupi. Bardzo często, znaczy miałem takie słyszałem w takich przypadkach, że to zresztą nie tylko jakby w stronie badawczym, ale to w różnych kościołach się zdarza, że najbardziej to dotyczy młodych małżeństw. Dobrze jest, jak czasami posłuchają rad rodziców, ale oczywiście w sposób taki ze świadomością, że ponoszą też konsekwencje swojego wyboru. Bo czasami się tak zdarza, że ludzie się różnie dobierają w różnych momentach. Bardzo często pod wpływem emocji i później to nie wychodzi. Najgorsza jest postawa taka, która jest postawą wyniosłą. Kiedy człowiek dochodzi do momentu, kiedy mówi sobie i pokazuje to na zewnątrz, że właściwie to już wszystko wie, wszystko rozumie, ma pozycję, to jest najgorsza sytuacja. W związku z czym nie musi słuchać innych, nie ma takiej potrzeby, bo i wiek, i doświadczenie, no i to właśnie stanowisko powodują, że zamyka się po prostu na jakąkolwiek krytykę. I to jest chyba najlepszy dowód wtedy, jeżeli takiego człowieka spotykamy, że nie będzie mu dane tak naprawdę do końca toczyć drogą, którą Bóg mu wyznaczył, bo on się zamyka na informacje, które mogą do niego dotrzeć. Oczywiście to nie jest tak, że rada z zewnątrz to jest coś, co powinniśmy przyjąć bezkrytycznie. Nie, zawsze się możemy odwołać do tej pierwszej zasady, czyli do Słowa Bożego. Natomiast jest tak, że powinniśmy ją brać pod uwagę, łączyć to też i konfrontować z naszymi odczuciami, to co Bradley mówił też z sumieniem. Jeżeli te trzy rzeczy połączymy, to wtedy mamy większą pewność, że jesteśmy na dobrej drodze. Kolejny taki element to okoliczności. Bóg stawia nas w pewnych okolicznościach. Wszystkie okoliczności nam pokazuje. I mamy takie przykłady też, tak? Na przykład też wspomniany to był wczoraj przykład Balaama, który chciał coś zrobić po swojemu. Bóg go chciał powstrzymać. Zrobił to przez okoliczności. Na końcu doprowadził do tego, że już nawet osioł przemówił. Ale to tak. Takie Bóg stworzył okoliczności, że Balaam się zrozumiał. Były też takie sytuacje, jak choćby Jonasza, kiedy wyraźnie Bóg mu pokazał przez okoliczności bardzo specyficzne, że nie idzie tą drogą, którą mu wyznaczył. No i wspomniano już poprzednio Samson. Tak? Mamy też świadectwo apostoła Pawła, który pokazuje też, że nie zawsze odczucia są właściwym takim kryterium. Drugi list do Koryntian, drugi rozdział, wersety 12-13. Gdy przybyłem do Troady dla zwiastowania Ewangelii Chrystusowej i zastałem tam, drzwi otwarte w Panu, nie doznałem spokoju ducha, bo nie zostałem tam tylko samego brata. To też pożegnawszy się z nimi, odszedłem do Macedonii. Bardzo ciekawy fragment. Apostoł Paweł przyszedł głosić do Troady i zastał tam ludzi, którzy byli jak najbardziej chętni do słuchania i ktoś mógł powiedzieć, no to świadectwo, że to był właśnie go z tej postawił i teraz ma słuchaczy, no to trzeba działać, ale ktoś mu nie dawał spokoju. I jednak poszedł inny. Ponieważ doszedł do wniosku, że to jednak to nie jest to. Więc niekoniecznie te warunki zewnętrzne zawsze nas muszą przekonywać o czymś, to jest właściwe. Trzeba jednak poddawać się również analizie krytycznej. No i ostatni taki element to jest odnowienie umysłu, czyli myślenie kategoriami Bożymi. I poprzednio czytałem już ten list do Rzymian, żeby się nie upodobnić do świata, ale przemieniać swój umysł. Dlaczego? Też już wspominałem. Ponieważ tutaj już przytoczę konkretną myśl Słowa Bożego. Księga Izajasza, 55 rozdział, werset 8. Bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. My mamy umysł niedoskonały, ale powinniśmy starać się o to, żeby przynajmniej w jakimś stopniu przejść na ten sposób myślenia, jaki możemy się spodziewać, że mamy Pan Bóg. I to powoduje, że zaczniemy po prostu inaczej rozumować, inaczej postępować. Takim elementem zmiany może być chociażby zmiana też podejścia do wykorzystywania czasu swojego. To akurat mówię o tym, ponieważ to w jakiś sposób bardzo mocno mnie dotyczy. List do Kolosan, 4 rozdział, werset 5 mówi: z tymi, którzy do was nie należą, postępujcie mądrze, wykorzystując czas. To dotyczy właśnie tak, jak mówię, w dużym stopniu, ponieważ mam wrażenie czasami, że czasem przecieka przez palce i to jest świadectwo tego, że ten umysł nie jest tak naprawdę do końca odnowiony, bo gdyby było inaczej, to skupiałbym się na rzeczach właściwych, a nie na tym, na który czasami czas traci. Ponadto trzeba mieć świadomość, mamy tą świadomość na pewno, że wszystko to, co jest w świecie, to, co nas otacza, jest niezgodne z Bożym charakterem, jest niezgodne z Biblią. I też w liście do Kolosan apostoł Paweł w 2 rozdziale i wersecie 8 pisze: baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Jeżeli będziemy się wiąże ze światem, będziemy korzystać z jego sposobu myślenia, no to w naturalny sposób się oddalamy od Boga. To też było jakby zaznaczone wcześniej, że taka jest konsekwencja. Jeżeli nie będziemy się opierali na Chrystusie, to siłą rzeczy szansa na znalezienie drogi, jaką Bóg by dla nas widział, spełnianie Jego woli, jest raczej niewielka. Czyli krótko mówiąc, powinniśmy zastosować coś takiego jak takie pozytywne pranie mózgu, czyli usunięcie wszelkich złych wpływów, jakie do nas mogą docierać. W tym także takich rzeczy jak złe myśli. I to myślę, że to zauważam, niestety to mówię też i o sobie, ale też w środowisku, w którym się czasami poruszam, że zaczynają bardzo często grać rolę emocje we wzajemnych relacjach, myśli egoistyczne, nieżyczliwe, bezużyteczne też czasami napędzanie się, nakręcanie się złymi myślami. Biblia mówi, jak człowiek myśli w sercu swoim, takim jest. Jeżeli człowiek jest wobec drugiego człowiekiem niemiłosiernym, nieżyczliwym, źle nastawionym i okazuje to, to to pokazuje jednocześnie samego serca. Jeżeli ktoś na przykład tak, nie chce mi podać ręki po coś, to ja wiem, jaki jest stan tego serca. W tym momencie przebywanie z kimś takim no, zaczyna być toksyczne. Możemy to próbować zmienić, ale może przyjść taki moment, kiedy trzeba się po prostu pożegnać. Ponieważ już widzę, że już koniec, w związku z tym będę podsumowywał. Biblia nas uczy też, że w swoich rozeznaniach tego, co Bóg dla nas ma i jak powinniśmy postępować, jak szukać Jego woli, powinniśmy zachować pewien zdrowy rozsądek, roztropną ocenę, ale również mieć do Boga zaufanie. Posłużyć się cytatami ze Słowa Bożego. Księga Przypowieści, 3 rozdział, werset 5 i 6. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich drogach swoich, a On będzie prostował twoje ścieżki. I następny, również Przypowieści, ale ten sam rozdział, werset 21-23. Synu mój, zachowaj przezorność i roztropność, nie spuść z oczu, a będą one życiem twojej duszy i ozdobą twojej szyi. Wtedy bezpiecznie chodzić będziesz swoją drogą, a twoja noga nie potknie się. Często o tym myślę, o tym zachowaniu takiej równowagi, zaufaniem do Boga, które powinno być bezwzględne, ale jednak z uwagi na to, że mamy takie umysły, mamy jednak posługiwanie się też zdrowym rozsądkiem, roztropnością, analizowaniem tego wszystkiego, co nas otacza, co do nas dociera. I zadaję sobie takie pytanie, często ono jest takie już trywialne, takie sobie może wytarte, ale bardzo pomocne w bardzo wielu sytuacjach, w których się znajduje, na przykład w relacjach międzygraźnie również, ale w wyborach, jakie podejmuję, co Jezus by zrobił na moim miejscu? Jak byś postąpił? Jakie słowa by wypowiedział? Jaki gest mógłby wykonać, będąc na moim miejscu? To mnie powstrzymuje przed wieloma niedobrymi, na przykład słowami, czy ruchami, myślenie tymi kategoriami. I tak już na podsumowanie całego tego dosyć długiego wywodu. Bóg zna nasze możliwości. Wie, jak możemy być użyteczni. Pokazuje i obiecuje nam, że będzie nam pokazywał, jeżeli będziemy tego chcieli. Drogę, jaką mamy. Będzie nam dawał w tym wsparcie. Będzie nam dawał siłę i daje nam obietnicę, że jeżeli tego się będziemy trzymali, to będziemy, to osiągniemy zwycięstwo. I za wysłuchanie tej myśli. Bardzo dziękuję.